Podwieczorek Mistrzów.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest pani Agnieszka Budzińska-Bennett. Artystka bardzo wszechstronna. Z jednej strony na pewno specjalistka i wielka interpretatorka muzyki średniowiecza, ale także pianistka, wokalistka, artystka, która współpracuje z wieloma znakomitymi artystami, a przyczynkiem naszego spotkania jest Mikołaj Gomułka i Jan Kochanowski. Kolejna seria melodii na psałterz polski, wydana przez wydawnictwo Polskiego Radia. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Pani Agnieszko, co jest takiego w muzyce renesansu, w muzyce średniowiecza, że Panią to tak wciągnęło?
Zawsze już od dziecka interesowała mnie historia i no, wieki przeszłe i zamierzchłe, a ponieważ również od dziecka zajmowałam się muzyką i chodziłam do szkół muzycznych, także powoli jakby te dwie dziedziny jakby się zlały i wchodziłam coraz bardziej w głąb historii muzyki przede wszystkim, a także oczywiście wszystkiego, co dzieło muzyczne czy kompozytorów otacza, więc ten element historii, element przeszłości zawsze mnie fascynował. Oczywiście rozpoczynając swoją edukację muzyczną, zupełnie nie wyobrażałam sobie, że będę wykonywała muzykę średniowieczną, ponieważ rozpoczynałam fortepianem, więc
no
jakoś trudno
fortepian,
o średniowieczu.
Fortepian w liceum muzycznym w Szczecinie, studia muzykologiczne.
W Poznaniu?
Tak, no, to jest,
no,
jest tego.
No jest tego.
Skandynawistyka, co to ma do muzyki polskiego renesansu na przykład?
Może nie bezpośrednio, natomiast jest to oczywiście cały mój taki background, całe moje tło naukowo literackie, więc to wszystko jakby wpływa na to, co ja robię też muzycznie. Na pewno ma jakieś znaczenie, tak jak mówię, nie bezpośrednie, ale wpływa na moje znajomość tych repertuarów, na moją wiedzę, na to, jak ludzie dawni myśleli, jak tworzyli. No właśnie przede wszystkim też literatura, czy średniowieczna, czy renesansowa, uczy nas bardzo wiele o tym. To jest oczywiście podstawa, zanim zajmiemy się w ogóle muzyką, ponieważ zajmuję się oczywiście muzyką wokalną głównie, więc muszę zacząć od dzieł literackich dawnych epok, więc to jest zawsze nasza taka furtka, nasza brama do myśli dawnej, po prostu do tego, jak dawni ludzie, którzy nie byli może aż tak bardzo różni od nas, myśleli, jak tworzyli, kierowały nimi inne mechanizmy, natomiast szukam tych wspólnych mianowników naszych między mną a osobą sprzed tysiąca lat i je znajduję i staram się też je tłumaczyć przez moją muzykę, przez wykonawstwo również Państwu.
No ta muzyka jest oczywiście zupełnie inna niż muzyka tworzona później, nawet inna niż muzyka tworzona w okresie baroku, przecież a to najbliższy okres można powiedzieć. Co w niej jest takiego innego niż na przykład w tej muzyce, która tworzona była chociażby w XIX wieku?
Znaczy w ogóle, jeżeli mówimy o muzyce, szczególnie średniowiecza, no przypomnijmy, że jest to epoka sztucznie utworzona i strasznie długa, więc tu właściwie dla mnie muzyka średniowiecza oznacza 500 milionów rozmaitych stylów muzycznych i rozmaitych cezur bardzo istotnych. Dla mnie to są, no my się uczymy na przykład na historii muzyki o cezurze na przykład, no, Schönbergowskiej, prawda, czy dodekafonia, że takie zmiany paradygmatów bardzo, bardzo, bardzo silne, ale tych zmian właśnie tak mocnych jest mnóstwo w średniowieczu. Mówimy tutaj o kilku, nie wiem, 700-800 latach, więc oczywiście, że mnóstwo rzeczy się tam wydarzało. Co jest innego w tej muzyce? Mogę powiedzieć właściwie pewne rzeczy subiektywne i pewne rzeczy obiektywne, zacznę od obiektywnych. Inny i podobny, ale inny jest wyraz, znaczenie słowa jest o wiele ważniejsze. To jest hegemonia słowa nad muzyką. Jeżeli pomyślimy o chorale gregoriańskim, czy o wczesnych polifoniach, jednak to słowo niesie nawet najbardziej skomplikowane konstrukcje muzyczne i jest punktem wyjścia zawsze, i punktem i wykonawczym, i punktem do analizy, ponieważ jestem również właśnie muzykologiem, więc oglądam dzieła muzyczne zawsze z tych różnych stron, co mam nadzieję też wzbogaca ich potem interpretację już stricte muzyczną. Inną rzeczą jest jakby pluralizm jakbym to ujęła, może jest taki termin literacki, mouvance, czyli fakt, iż dzieło muzyczne nie jest jakby zamknięte, czy tekst literacki, on nigdy nie jest jakby stały. To mnie bardzo fascynuje, te fluktuacje, warianty utworów. My znamy dzieło muzyczne po prostu, już tak powiem, może trochę obcesowo, że ono jest i ono jest takie, a nie inne. I możemy interpretować odtąd, dotąd. Natomiast utwór średniowieczny może wystąpić w tak różnych odsłonach, jako tekst, jako wersja muzyczna, i do tego oczywiście w tak rozmaitych interpretacjach, że możemy tego utworu w ogóle nie rozpoznać. Także tutaj jest no, ogromna swoboda wykonawcza, która mnie też fascynuje i która też mnie jakoś może też kształtuje, ponieważ ja muszę tą swobodę wykonawczą też jakoś ograniczyć. Nie jest mi wszystko dozwolone. Muszę troszeczkę tutaj się pilnować ze strony muzykologicznej, teoretycznej, a zarazem dać sobie pole do popisu artystycznego.
Jak to się mówi, musi pilnować pani maniery danej epoki, w najlepszym oczywiście tego słowa
znaczenia. Tak, jakby dookreślić pewne granice, ale zarazem widzieć horyzonty tego, o, może tak, tak to ujmę. Więc jestem w ogóle fanką pewnych ograniczeń, ponieważ tak samo jak każdy kompozytor, też ma pewne ograniczenia. Nie ma kompozycji zupełnie no, swobodnych. Oczywiście w dniu dzisiejszym tak, ale wszystkie kompozycje wieków poprzednich no, muszą się mieścić w granicach jakiegoś stylu. Oczywiście czasami ten styl mogą rozsadzić, że tak powiem, ale wychodzą z czegoś, prawda? Więc to jest jakiś stały dialog historyczny stricte. Tak samo no jak tak, konwencje no, literackie. No,
no w każdej epoce
albo architektoniczne.
W każdej epoce można powiedzieć, były jakieś kanony i jakikolwiek wyłom niekiedy wywoływał burzę i to nie tylko było dawno, ale to też było również w muzyce ostatnich lat.
Tak samo
zresztą jak wspomniała pani, to jest ciekawe bardzo spostrzeżenie, że ten utwór, który został napisany w okresie, dajmy na to, renesansu czy wcześniej średniowiecza, jakkolwiek by te epoki długo nie trwały, może być czasem nierozpoznawalne, ale tak samo jest i z utworami późniejszymi, powiedzmy sobie uczciwie, kompozytor, którego muzykę przynajmniej do pewnego okresu wykonywano, no, tę muzykę, która powstawała tu i teraz, bo znamienną jest taka recenzja z czasów Beethovena, że był to dziwny koncert, bo wykonano muzykę tylko i wyłącznie zmarłych kompozytorów.
tak
było, ale przecież kompozytorzy, no, skoro już jesteśmy przy tym okresie, no, bardzo często wykonywali swoje utwory, czy utwory swoich kolegów w takich miejscach i wykonywali je no w składzie, jeżeli były to większe obsady, takim, jaki mieli do dyspozycji w danym miejscu.
Oczywiście. No i tak też właściwie mamy tutaj odbicie we współczesnej praktyce wykonawczej, ponieważ każdy ansambl, który zajmuje się muzyką, czy średniowieczną, renesansową, czy barokową, też jest zależny od własnego składu. Ten skład oczywiście można jakoś no, poszerzyć, ale dzieło muzyczne tych epok właśnie ze swobodą obsady każdy zabrzmi inaczej, zależnie od tego, kto je wykonuje i co w tym dziele widzi i jakich muzyków ma do dyspozycji, jakich śpiewaków ma do dyspozycji, jakie środki ma do dyspozycji. Podoba mi się to, że mogę, że mam wybór. Mam wybór właśnie obsad, mam wybór interpretacyjny o wiele większy niż na moim nieszczęsnym fortepianie, w którym oczywiście pewne kanony wykonawcze, no, nie przekroczy się ich, ponieważ właśnie
no,
dzieło
ale
jest
tylko fortepian,
jednak
jest
zamknięty.
Jeden instrument, prawda? Możemy tylko dyskutować, czy jest to fortepian współczesny,
no
czy na przykład player z początku XIX stulecia, który zupełnie inaczej brzmi, na którym się
inaczej
gra.
Co już jest diametralną różnicą, prawda? Więc jeżeli się cofniemy o kilka epok, no to mamy te różnice bardzo ogromne i trzeba jakby ten teren mądrze zagospodarować i mam nadzieję, że to czynię w swojej pracy, która łączy wykonawstwo z badaniem.
Powróćmy do tego, co jest w pewnym sensie przyczynkiem naszego spotkania, czyli do Mikołaja Gomułki, Jana Kochanowskiego. To jest oczywiście tłumaczenie Jana Kochanowskiego, psalterza Dawidowego, ale jak tu tekst jest postrzegany?
To jest taki teamwork trochę. Być może się nawet znali, tego nie wiemy do końca, czy się obaj panowie poznali, natomiast oczywiście pracowali w bardzo zbliżonych kręgach. No tekst nas prowadzi. Psalmy Gomułki, przypomnijmy, to są pieśni zwrotkowe. prawda? Więc mamy dosyć nawet ograniczony, często nawet prosty materiał muzyczny. Nie zawsze on jest bardzo prosty, ale generalnie nie są to utwory długie, natomiast to są utwory, które zwrotkowo musimy powtarzać. Więc co nas tutaj może prowadzić? Tylko i wyłącznie tekst. Każda z tych zwrotek jest inna. W każdej jest jakiś inny ciężar jakby, jakiś inny fokus się pojawia. Więc tylko te teksty nas prowadzą, ponieważ też jako za zadanie podjęłam się w większości przypadków, nie we wszystkich psalmach, ale w większości przypadków wykonujemy wszystkie zwrotki. Więc jest to wyzwanie, było to wyzwanie, bo już wszystko nagraliśmy w sumie, cały zbiór. Było to wyzwanie dla śpiewaków Chóru Polskiego Radia, którzy specjalizują się generalnie w muzyce współczesnej właśnie, w pendereckim, czy różne prawykonania nam bardzo często co roku proponują. Trochę śpiewają muzyki.
Mówimy o Chórze Polskiego Radia w Krakowie oczywiście. Mhm.
O Krakowie, tak. Ale renesans jednak to jest epoka, która dosyć im również była obca, więc i pieśń zwrotkowa w ogóle, zauważmy, że w dniu dzisiejszym, powiem trywialnie, słuchacz normalny, nawet który słucha nawet dobrej muzyki pop, też nasza koncentracja, to zajmuje 2,5 minuty, kiedy mamy wstęp, zwrotkę, refren, bridge, refren i fade out, prawda? Więc to są nasze, to jest nasz obraz piosenki zwrotkowej, prawda? Może słuchacze, którzy słuchają romantyzmu, troszeczkę bardziej tutaj zrozumieją właśnie ten fenomen na pieśniach Schuberta, ale to też nie mamy zwrotek 10 czy 15, prawda? A tutaj nagle, niektóre z tych psalmów to jest i 35 zwrotek, i taki psalm też nagraliśmy. Bardzo było to przedsięwzięcie, właśnie jeden utwór, który dosyć jest właśnie na tej nowej płycie. Jednej z tych dwóch nowych płyt, ale chcieliśmy podjąć to wyzwanie i dla nas wyzwanie i też dla słuchacza, bo ja wierzę głęboko w to, że jeżeli my wykonamy ten tekst dobrze, jeżeli my przekażemy nawet przy tej powtarzającej się właśnie muzyce coś w sposób bardzo szczery, to nikt się przy tym nie znudzi.
Jeśli chodzi o Mikołaja, jakie znaczenie ma jego twórczość dla kultury polskiej? Tak bym zapytał. Może to jest takie trywialne pytanie, ale dość istotne.
Jest pytanie, nie jest to pytanie trywialne, to należy podkreślać i to nie jest taka prawda może z książek do historii muzyki, że świetnym kompozytorem był i tak dalej. On jest nierównym kompozytorem, są psalmy lepsze i gorsze, wiadomo, jest to zbiór bardzo wielu utworów, bo ponad 150 i też utrzymany w kanonie takim kompozytorskim, który nie pozwala na bardzo wiele ekstrawagancji, jakkolwiek i te znajdziemy tam. Natomiast, co jest ważne, jest to zbiór bardzo ważny na arenie jakby światowej, czy europejskiej, ówczesnej, ponieważ mamy tylko jedyny zbiór porównywalny, Genfer Psalter Claude'a Goudimela, też z psalmami tłumaczonymi na francuski, który też pozostał w wielu śpiewnikach jeszcze religijnych po dziś dzień, ale to są bardziej melodie proste, to nie są nawet utwory czterogłosowe, to jest, inny jest zamysł jakby tej kompozycji Goudimela, natomiast Gomułka nie przeznaczył swoich psalmów raczej do śpiewania takiego kościelnego. Zresztą to jest bardzo ciekawe. Nie wiemy właściwie, dla kogo te psalmy przeznaczył, pomijając tą jego uwagę wstępną, słynną i zawsze dyskutowaną, że to jest dla naszych polskich domaków, do śpiewania domowego, do wyrazu takiej właśnie osobistej religijności, nieliturgicznej, właśnie nie w kościele, a w domu, na przykład jakiś psalm wieczorny, który ewentualnie jakaś rodzina może sobie czterogłosowo odśpiewać, czy poranny, czy jakikolwiek. To jest dyskusyjna dosyć ta jego uwaga, jak ja ją nazywam, kokieteryjna dosyć, ponieważ nie wszystkie z tych psalmów bynajmniej się nadają do śpiewania domowego, ponieważ nam, śpiewakom profesjonalnym, też sprawiły sporo trudności. Bo to są utwory o zaawansowanym stopniu trudności, czy też nawet ogromnym ambitusie, więc tu trzeba być wykwalifikowanym śpiewakiem. Ale to jest to znaczenie, to jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju zbiór o wielkiej wartości muzycznej, równie wielkiej wartości poetyckiej, poetycko-muzycznej i naprawdę nasza chluba narodowa.
Tak czy inaczej dochodzimy tutaj do takiego starego stwierdzenia, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. I
a, to jest prawda.
Myślmy to o naszej prawda. Kulturze, przypominajmy naprawdę wspaniałe dokonania, które w niej się znalazły.
Staramy się też o słuchaczy zagranicznych, bo nasza produkcja Gomułki też właśnie w bukletach jest dwujęzyczna. Są przekłady tekstów, są przekłady naszych tekstów wprowadzających, także chcemy, żeby ten projekt też zaistniał za granicą, pojawiły się już też recenzje zagraniczne, także to zakreśla może już coraz większe kręgi, takie było też zadanie tego projektu.
Agnieszka Budzińska-Bennett, śpiewaczka, pianistka, muzykolog, tak czy inaczej mistrzyni od muzyki, nazwijmy to, dawnej, była gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.